Witam po przerwie. Radiowe gawędy o przyrodzie, radio UWM FM, samotny Wojciech Gotkiewicz. Wracamy do naszych ogrodów zoologicznych. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego, no właśnie, w radiowych gawędach o przyrodzie ja nagle mówię o ogrodach zoologicznych, a jeszcze zapowiedziałem cyrki. No musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ogrody zoologiczne to nie tylko menażerie, ponieważ one mają za zadanie, mają tak jak gdyby trzy funkcje. Pierwsza funkcja to jest rozrywkowa i z tą zgadzam się w 100%. Rzeczywiście jest to rozrywka dla osób, które takiej rozrywki potrzebują, mocno dyskusyjna akurat w moim przypadku. To jest funkcja edukacyjna, o tym również za chwilę, oraz funkcja no, niezwykle istotna, czyli ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, czyli te gatunki, które na wolności są już bardzo, bardzo rzadko spotykane, które ocierają się wręcz o całkowitą zagładę, mają szansę powrócić do tego środowiska dzięki właśnie zabiegom hodowlanym prowadzonym w ogrodach zoologicznych, ale takich ogrodach z prawdziwego zdarzenia. Nasze europejskie ogrody skupione są w takim stowarzyszeniu ogrodów zoologicznych i akwariów. To jest takie elitarne stowarzyszenie, które ma za zadanie właśnie między innymi przyczynić się do odtwarzania tych gatunków, które ulegają czy ulegną w przyszłości całkowitej zagładzie. No tutaj można się tylko zastanowić, dlaczego w Polsce na 25 wspomnianych przeze mnie wcześniej ogrodów, tylko 9 spełnia wymogi tego towarzystwa. No, mi się zapala tutaj jakaś tam pierwsza lampka alarmowa. Istnieje również organizacja, która gromadzi dane o zwierzętach zagrożonych i to jest bardzo, bardzo dobra inicjatywa. Dlatego, że ogrody skupione w tej organizacji prowadzą bardzo szczegółowe rejestry posiadanych przez siebie zwierząt, dzięki którym, jeżeli, tu spekuluję, bo nie pracowałem nigdy w ogrodzie, podejrzewam, że tak to wygląda, a też nie, przyznam, nie drążyłem zbyt mocno tego tematu. Polega to na tym, że powiedzmy, gdzieś w Holandii mamy samca, przedstawiciela jakiegoś tam gatunku zagrożonego. Gdzieś, nie wiem, w Warszawie mamy samiczkę. Wiemy, w jakim wieku są oba te zwierzaki. Wiemy, czy jakie linie rodzinne, czy jakie rodziny reprezentują. Mam tu na myśli, czy występuje między nimi jakieś pokrewieństwo, które byłoby akurat w tym przypadku niepożądane. I możemy doprowadzić do tego, że ta para dochowa się potomstwa i zwiększy się populacja tegoż właśnie zagrożonego gatunku. Takie rzeczy dzieją się również, tak jak wspomniałem, w Polsce. I to nie tylko w tych największych ogrodach zoologicznych, ale również w tych mniejszych. I tak na przykład w Kadzidłowie, tu u nas na Mazurach, prowadzi się prace nad przywracaniem czy zwiększaniem populacji chociażby rysi i cietrzewi. W Łodzi pracownicy tamtejszego ogrodu zoologicznego pochylili się nad bocianem czarnym i gniewoszem plamistym. W Opolu nad puchaczami, w Poznaniu nad wydrą, susłem, czy wytępioną już całkowicie w Polsce norką europejską. W Warszawie jest to kulon, żółw błotny na Mazowszu, a w Zamościu suseł. Czyli widzimy, że dzieje się dużo, że dzieje się rzeczywiście wiele pożytecznych historii i super. To przejdźmy teraz do edukacji. Rocznie ogrody zoologiczne na całym świecie odwiedza około 750-800 milionów ludzi, czyli liczba dość zacna. W Europie jest to około 300 milionów, a w Polsce około 3,5 milionów ludzi. No właśnie, na czym polega ta edukacja zdaniem ludzi, którzy pozytywnie są nastawieni do tej formy, nie wiem, edukowania, zwłaszcza ludzi młodych, zwłaszcza tych osób, które no, mają być może nie, mniejsze czy niewielkie pojęcie na temat życia, zachowania zwierzaków, zwłaszcza tych, których na co dzień na terenie naszego kraju nie spotykamy. Teoretycznie idziemy sobie do takiego ogrodu zoologicznego i obserwujemy sobie takiego lwa, takiego nosorożca, takiego orangutana. Obserwujemy, jak się zachowuje, jakie ma odruchy i tak dalej. No okej, tylko tu pojawia się druga lampka alarmowa, a mianowicie taka, że ten zwierzak jest za kratami. On nie jest u siebie na sawannie, nie jest u siebie na Borneo, nie jest u siebie. Po prostu nie jest u siebie. Czy te zachowania będą naturalne, czy możemy nauczyć się, jak wygląda na przykład dzień takiego lwa? No nie bardzo. I każdy z was, czy każdy z nas, kto był w zoo, no doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wygląda to dziwnie. że lew to jest zwierzę, które co robi przez cały dzień? Śpi. Co robi wilk? Krąży wokół swojego wybiegu, no bo nie nazwę tego rewirem, nie nazwę tego terytorium. To niestety są obrazki, no przede wszystkim, które mnie mocno bolą, mocno uderzają, czyli no przede wszystkim czekoszkształtnych naszych, no nie bójmy się tego słowa użyć, kuzynów, którzy spędzają całe życie, niemalże całe życie za tymi właśnie kratami. No nie wygląda to fajnie, bo szympansy, goryle, które naprawdę nie różnią się od nas zbyt wiele i nie ma w tym zbyt dużej przesady, no niestety są uwięzione i być może wiedzą dużo więcej na ten temat, czyli jak gdyby no, żyją z tą świadomością, że jednak nie są na wolności, że jednak no, czeka ich dożywocie w tym, że nie do końca przyjaznym miejscu. Ja sam kiedyś osobiście widziałem coś takiego w zoo w Pradze, a mianowicie, ja to było dawno temu, więc wybaczcie, nie do końca pamiętam, być może zostało to przebudowane, no mam taką nadzieję. To był wybieg pantery czarnej, który wyglądał mniej więcej tak, jak wygląda basen po spuszczeniu z niego wody, czyli całe pomieszczenie było wykafelkowane, podłogi, ściany, sufit, za wyjątkiem oczywiście tej jednej ściany, która była taflą szkła. I tam w środku krążyła czarna pantera, ewidentnie poddenerwowana, totalnie obojętna na bodźce z zewnątrz, a tych miała co niemiara, gdyż każdy, prawie każdy z odwiedzających to miejsce musiał oczywiście zastukać w szybę, żeby zobaczyć, co zrobi pantera. Nie, ona ignorowała te wszelkiego rodzaju zaczepki. Ożywiała się tylko wtedy, kiedy pojawiały się małe dzieci. I to było dosyć, nie ukrywam, przerażające. No niemniej jednak, jeżeli ktoś chce mi wmówić, że ja jestem w stanie poznać życie czarnej pantery w tym miejscu, to naprawdę, nie wiem, jakie procesy myślowe muszą zachodzić w głowie osoby, która wierzy w to, że jest to miejsce, gdzie ja mogę się czegokolwiek nauczyć o tym gatunku, czy o tym konkretnym osobniku. Czyli edukacja tak, ale edukacja w niektórych wybranych ogrodach, może takich jak te amerykańskie, czyli wielka przestrzeń, ogrody safari, ogrody bez krat, ogrody, gdzie zwierzęta mają do dyspozycji naprawdę dużo miejsca, gdzie my jesteśmy w zasadzie zamknięci w swoistych klatkach w postaci, nie wiem, czy to specjalnych busów, specjalnych pojazdów, które izolują nas od tych zwierząt, ale po to, żebyśmy, to my czuli się bezpiecznie, zwierzaki są, no, nazwijmy to w jakimś tam stopniu na wolności i tam rzeczywiście można coś podpatrzeć. W typowym zoo typu cela, bo inaczej tego nie nazwę, raczej szansy na jakiekolwiek cenne czy pożyteczne obserwacje nie mamy. Została nam jeszcze rozrywka, ale o tym porozmawiamy o przerwie.